więc, moi drodzy, przed naszą modlitwą chciałbym, żebyśmy otworzyli drugą Księgę Mojżeszową, 9 rozdział, druga Księga Mojżeszowa, 9 rozdział. Ci, którzy może więcej słuchali już, czy dłużej słuchali różnych moich kazań, to mogą pewnie zaryzykować i strzelać, która cecha Bożego charakteru jest moją ulubioną, co? Amen. Suwerenność Boża, tak jest. I szczerze mówiąc, niewiele jest takich fajniejszych fragmentów, z większych fragmentów w Biblii, niż te fragmenty, które mówią o Bożym działaniu w Egipcie. Bo cały ten fragment, który pokazuje Bożą interakcję z Faraonem, z Mojżeszem, z ludem egipskim, z ludem izraelskim, jest jedną wielką demonstracją Bożej suwerenności. I to takiej suwerenności aż do bólu, możemy powiedzieć. Bo kiedy patrzymy na Faraona, na to, co o nim jest napisane, to aż nasza ludzka natura się tak niewygodnie czuje, tak? Kiedy Bóg mówi, że wyznaczyłem ciebie, żeby pokazać swoją moc, tak? Do zatwardziałości doprowadziłem twoje serce i mówimy, Boże, jak to możliwe, że takie rzeczy robisz? Ale na tym polega Boża suwerenność, że On może robić dokładnie to, co chce. I przed nikim nie musi się tłumaczyć. Więc jest to niesamowite fragmenty są to tutaj w tych rozdziałach. I Bóg wyraźnie pokazuje, że te plagi, które zsyłał, całe to działanie w Egipcie, miały pokazać Jego moc. Miały tak naprawdę pokazać, kto tu rządzi. Pozornie rządził Faraon, ale Bóg posłał Mojżesza i mówi, ty Mojżeszu pokażesz temu ludowi i ludowi egipskiemu i Faraonowi, kto tu tak naprawdę rządzi. Niestety dla ludzi w ogóle i niestety dla narodu egipskiego ludzie się uczą szybko czy powoli. Statystycznie rzecz biorąc raczej powoli, tak? Są oczywiście wybitne jednostki, ale większość ludzi uczy się niestety powoli. Więc nie wystarczyła jedna plaga, tylko trzeba było to trochę w czasie tak wyciągnąć, żeby ludzie to zaabsorbowali, zorientowali się o co chodzi, utrwalili sobie tą lekcję i Bóg o tym wyraźnie mówi. W 9 tym rozdziale, który macie otwarty już mam nadzieję, na przykład od 13 wiersza czytamy takie słowa. 9 rozdział, 2 Księga Mojżeszowa. I rzekł Pan do Mojżesza, wstań wcześnie rano i idź do Faraona i powiedz mu, tak mówi Pan Bóg Hebrajczyków, wypuść lud mój, aby mi służył, gdyż tym razem ześlę wszystkie plagi moje na ciebie i na sługi twoje i na lud twój, abyś wiedział, że nie ma równego mi na całej ziemi. Bo już teraz byłbym wyciągnął rękę moją i dotknął zarazą i ciebie i lud twój tak, że byłbyś starty z powierzchni ziemi. Lecz tylko dlatego zachowałem cię przy życiu, aby ci pokazać swoją siłę i rozgłaszano imię moje po całej ziemi. Czyli Bóg mówi wyraźnie, gdybym chciał, to tak bym sprawę załatwił. Ale rozwlekam to, żeby do wszystkich to dotarło. Żebyście zobaczyli, że ja jestem Panem. Nie ma drugiego takiego. Więc się uczcie. Tak? Mamy to zapisane dla naszego pouczenia. Więc cały ten kontekst jest pokazać Boże suwerenne działanie. Dla nas, dla narodu izraelskiego, dla Egipcjan przede wszystkim w tym kontekście, ale też dla nas dzisiaj jest to zapisane. Jednym w tych wszystkich fragmentach, jeszcze tutaj, jednym z takich fajniejszych dla mnie, który pokazuje tak precyzyjnie, jak Bóg kontroluje wszystko to, co robi, to jest fragment z 9 rozdziału, pierwsze 7 wierszy. Chciałbym, żebyśmy teraz sobie to przeczytali. 9 rozdział, ten, który mamy otwarty cały czas. Od 1 wiersza. I rzekł Pan do Mojżesza, idź do Faraona i powiedz mu, tak mówi Pan Bóg Hebrajczyków, wypuść lud mój, aby mi służył. Bo jeżeli będziesz się wzbraniał go wypuścić i jeszcze go będziesz chciał zatrzymać, to z ręki Pana spadnie na bydło twoje w polu, na konie, osły, wielbłądy, krowy i owce, bardzo ciężka zaraza. I uczyni Pan różnicę między bydłem Izraelitów a bydłem Egipcjan. I nie zginie nic z tego, co należy do Izraelitów. Wyznaczył też Pan czas, mówiąc: jutro uczyni Pan tę rzecz w kraju. I uczynił Pan tę rzecz nazajutrz. Wszystko bydło Egipcjan wyginęło, lecz z bydła Izraelitów nie zginęło nic. Faraon kazał to zbadać, a oto z bydła Izraelitów nie zginęło nic. Lecz serce Faraona pozostało nieczułe i nie wypuścił ludu. Mamy tu trzy takie bardzo precyzyjne elementy Bożego działania, które pokazują całkowitą, suwerenną Bożą kontrolę nad tym, co się działo w Egipcie. I jest to model dla nas. Dokładnie taką samą suwerenną kontrolę Bóg ma nad tym, co się dzieje w Twoim życiu. I szczerze mówiąc, dla mnie to jest przede wszystkim źródłem takiego niesamowitego spokoju w życiu. Jeżeli Bóg wszystko kontroluje, to czego się bać? Tak? Czym się denerwować? Czym się stresować? Oczywiście nie mówię o takich normalnych ludzkich reakcjach na jakąś trudną sytuację, takich uczuciowych reakcjach, no bo to jest zupełnie naturalne. Ale taki strach, taki stres u ludzi wierzących, którzy wierzą w Bożą suwerenność, nigdy nie powinien być stanem chronicznym, tak? Że ktoś trwa w tym strachu, że ktoś ciągle jest nękany jakimiś obawami, że ktoś się zadręcza czymś. Nie. Tak, można się przestraszyć, tak, można się zdenerwować, tak, można się rozgniewać na jakąś okoliczność, ale nigdy nie powinno być to stanem chronicznym, bo wiemy, że on ma kontrolę. Ponadto jest to takim świetnym zabezpieczeniem dla nas, którzy w to wierzymy, żeby nigdy nie występować przeciwko Bożemu prawu. Jeżeli wiemy, że Bóg czegoś chce, to jaki jest sens występować przeciwko temu, co Bóg chce? Skoro On wszystko kontroluje, On to wszystko ustawia, po prostu nie ma sensu. Jedynym sensownym sposobem życia na tej ziemi, która jest pod całkowitą kontrolą Bożą, jest po prostu wykonywać Jego wolę. Robić dzień po dniu, z dnia na dzień, to, czego On ode mnie oczekuje. Dowiadywać się, czego On ode mnie chce i wykonywać to, czego On ode mnie oczekuje. Dlaczego? A no właśnie dlatego. W trzecim wierszu, z tego co przeczytaliśmy, widzimy, że Bóg dokładnie wie, co chce uczynić i zapowiada to, co zamierza uczynić. W ogóle niesamowitą rzeczą tutaj jest, że Bóg to wszystko zawsze zapowiada. Każda z tych plag jest zapowiedziana, faraon jest ostrzeżony, ludzie są ostrzeżeni. Bóg zapowiada to, co ma zamiar uczynić. Jest to już samo w sobie oznaką Bożej suwerenności. W Księdze Izajasza, teraz nie będziemy tego otwierać, ale w tych rozdziałach od mniej więcej 40 do 45, tam jest cały taki fragment, który mówi o porównaniu Boga z fałszywymi bogami, z bóstwami, z bożkami. I jednym z argumentów, który Bóg tam ciągle wyciąga, powtarza, to jest: czy ktoś inny wam zapowiadał to, co się stanie? Mówi: nikt inny. Ja to zwiastowałem, ja to zapowiadałem i ja to wykonałem. Ja, bo tylko ja jestem Bogiem. I to jest dokładnie to samo, co widzimy tutaj w tych fragmentach w drugiej Księdze Mojżeszowej. Bóg zapowiada i Bóg wykonuje. On ostrzega i doprowadza do końca to, co zapowiada. I przede wszystkim mówi, co zrobi. Z ręki Pana spadnie na bydło Twoje w polu, na konie, osły, wielbłądy, krowę i owce. Bardzo ciężka zaraza. Tak? Spadnie choroba na bydło. I to na bydło spadło. Jak Bóg zapowiadał grad, to spadał grad. Jak miały się pojawić komary, to się pojawiły komary. Jak miała się pojawić szarańcza, to się pojawiała szarańcza. To, co się dzieje w Twoim życiu, to jest dokładnie to, czego Bóg chce w Twoim życiu. Nie ma przypadku w życiu żadnego człowieka. Nie ma przypadku w życiu ludzi. I kiedy żyjesz na tej ziemi i spotykają Ciebie jakieś rzeczy, których nie oczekujesz, czasami takie, których byś się nie spodziewał, czasami przyjemne, czasami nieprzyjemne, to jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to powinieneś zawsze mieć tego świadomość, że to jest dokładnie to, co Bóg chce zrobić. To nie jest tak, że Bóg po prostu mówi, a niech coś mu się stanie w życiu, a jakoś go tam przetestuje. I na co tam wypadnie na ciebie, to akurat będz, takie doświadczenie. Nie, to co się stanie, co się stało, co się dzieje w twoim życiu, to jest dokładnie to, czego Bóg chce. Dokładnie to. Tak jak plagi były dokładnie dopasowane w odpowiednim czasie, dokładnie działo się to, co Bóg zapowiedział. I tak samo w twoim życiu dzieje się dokładnie to, co dla ciebie Bóg zaplanował. Nie jesteś statystycznym elementem. Bóg ma 50 różnych plag i tak wymiesza, prawda, i co na kogo wypadnie, to ten sobie musi z tym poradzić. Nie. Dokładnie na ciebie wypada, w cudzysłowie, to, co Bóg chce. Czyli Bóg po pierwsze dokładnie robi to, co chce. Dokładnie to, co chce. Po drugie, w czwartym wierszu czytaliśmy, i przeczytamy jeszcze raz, że uczyni Pan różnicę między bydłem Izraelitów a bydłem Egipcjan. I nie zginie nic z tego, co należy do Izraelitów. Fantastyczny obraz, słuchajcie. Bóg nie tylko czyni dokładnie to, co chce, ale czyni dokładnie temu, komu chce to uczynić. Bóg dokładnie czyni w życiu tej osoby, w której chce to uczynić. Znowu, Bóg nie traktuje ludzkości jako masę. Nawet jeżeli ludzkość dotyka jakaś klęska żywiołowa, nawet jeżeli jakiś wulkan wybucha gdzieś tam, czy jest powódź, czy trzęsienie ziemi, to każda z tych osób, która się tam znajduje, jest pod Bożą indywidualną kontrolą. Nawet w największym tłumie, w największym zamieszaniu jesteś dla Bożego działania jednostką. Tak, Bóg czasami wylewa swój gniew na całe narody. Tak, Bóg działa z całymi grupami ludzi. To prawda. Ale nawet w tym działaniu Bóg decyduje, kogo ma to, co zaplanował, dotknąć, a kogo ma nie dotknąć. Fantastyczny psalm 91 w 7 wierszu mówi, że po jednej twojej ręce, tak, czy u boku twego padnie 1000, po drugiej stronie ile? 10 tysięcy, a ciebie co? Ciebie to nie dotknie. Na tym polega precyzja Bożego suwerennego działania. Z jednej twojej strony coś się stanie, z drugiej twojej strony coś się stanie, ciebie nie dotknie. A czasami odwrotnie. Obok się nikomu nic nie stanie, z prawej się nikomu nic nie stanie, a ciebie dotknie. Bo Bóg nie tylko dokładnie wybiera to, co chce uczynić, ale dokładnie może wybrać, komu to chce uczynić. I tak jak już powiedziałem wcześniej przy tym punkcie poprzednim, jeżeli ciebie coś dotyka, to możesz być pewien, że to jest specjalnie dla ciebie dopasowane. To jest wybrane, dopasowane, można powiedzieć, uszyte na miarę dla ciebie. Bóg się nie pomylił i nie zesłał do twojego życia czegoś, co miał posłać twojemu sąsiadowi. Nie. Tak jak tutaj Bóg pokazuje, to uczynię dla Egipcjan, nie uczynię tego dla Izraelitów. Tak samo w twoim życiu. Bóg decyduje, co spotka ciebie w twoim życiu i Bóg decyduje, że ciebie to spotka, a nie kogoś innego. I w końcu w 5 wierszu mamy podkreśloną jeszcze jedną rzecz. Wyznaczył też Pan czas, mówiąc, jutro uczyni Pan tę rzecz w kraju. Nie tylko co, nie tylko kogo, ale też i kiedy. Bóg decyduje, kiedy i w jakim czasie ma spotkać cię to, czy coś innego. No oczywiście dla nas, jeśli chodzi o jakieś przykre rzeczy, to nigdy nie jest dobry czas, tak? I ile razy zdarzyło wam się, kiedy coś wypadło, powiedzieć, no nie, no. Okej, no rozumiem, no ale żeby teraz, tak? Albo no akurat teraz, nigdy nie jest dobry czas. Ale Bóg ma swój czas, w którym dokładnie tobie, dokładnie to, co zaplanował, na twojej drodze zdecydował się postawić. I tak jak czytaliśmy dalej w 6 wierszu, uczynił Pan tę rzecz nazajutrz. Czyli dokładnie tak, jak zapowiedział, to, co zapowiedział, temu, komu zapowiedział i w tym czasie, o którym powiedział, Bóg to wykonał. I mamy nawet podkreślone w siódmym wierszu, że Faraon zbadał to, czyli przeciwnik Bożego działania zbadał i stwierdził, że rzeczywiście. Dokładnie to, co było zapowiedziane, dokładnie tak, jak było zapowiedziane, Bóg wykonał. Więc dla mnie ten fragment niesamowicie podkreśla Bożą suwerenną kontrolę nad tym wszystkim, co się działo w Egipcie. I wiem, że Bóg dokładnie taką samą kontrolę ma nad tym wszystkim, co się dzieje w moim życiu i w twoim życiu. I Bóg dopilnował, żeby to było zapisane. Co on zrobi? Zrobi komu? Dokładnie temu, komu chce. I kiedy? Dokładnie wtedy, kiedy chce. Gdyby jeden z tych elementów wybrać, to można by zaryzykować strzelanie, tak? A możesz powiedzieć komuś, zgubisz 100 złotych. I jest duża szansa, że większość z nas kiedyś, żyjąc powiedzmy 80 lat, zgubi 100 złotych, prawda? Nie trzeba być jakimś szczególnym prorokiem. Tak samo jak można zapowiedzieć grupie ludzi, że ktoś wśród was na przykład na coś tam zachoruje. I też jest duża szansa, że się trafi. Ale jeżeli te trzy elementy złożymy, dokładnie co, dokładnie kto i dokładnie kiedy, to wtedy już nie mamy żadnego pola manewru tak naprawdę. Musimy to albo zrealizować, albo nie mamy mocy zapowiedzieć tego tak jak Bóg. Jeśli powiedziałbym Marcinowi, że jutro po południu zgubisz 100 złotych, to nie ma możliwości manewru. Albo je zgubi, albo ich nie zgubi. Wtedy pewnie nie zgubi. Na pewno wtedy nie zgubi, tak? Nie ma możliwości manewru. I to jest niesamowita Boża suwerenność. Wiecie, Bóg może coś zapowiedzieć w konkretnym czasie, konkretnej osobie. Co ma się stać? I wiecie co? Nie ma siły, która by przeszkodziła Bogu w realizacji tego. Jak ja bym Marcinowi powiedział, jutro o 5 zgubisz 100 złotych, to on ma milion sposobów, żeby tego nie zrobić. A ja nie mam tak naprawdę żadnego wpływu, żeby to zrealizować. Ale jeśli Bóg zdecyduje, że jutro o 5 Marcin zgubi 100 złotych, to on nie ma możliwości nic z tym zrobić. Choćby dzisiaj nie miał 100 złotych, choćby dzisiaj był zadłużony na 500 tysięcy, to jutro o 5 zgubi 100 złotych. Jeśli Bóg tak zdecyduje. Na tym polega suwerenność Bożego działania. On dokładnie określa, co, komu i kiedy się stanie. Co, komu, kiedy się nie stanie. I teraz, jeżeli żyjemy w obliczu takiego Boga, to jak my na to patrzymy tak naprawdę, czy jest to dla nas źródłem radości, czy pokoju, czy może horroru jakiegoś, bo dla niektórych to jest horror, tak? Że taki Bóg, który kontroluje tak naprawdę wszystko w moim życiu, decyduje o wszystkim tak naprawdę, to już zależy od czego? Zależy od relacji, jaką masz z Bogiem. Dla Mojżesza to było coś niesamowitego, bo oto szedł i mógł powiedzieć to i to się stanie i wiedział, że to się stanie. I to było źródłem pewności, źródłem... Przypuszczam, że jakiejś satysfakcji, chociaż no, cała sytuacja była trudna, ale jednak miał poczucie, że idzie w imieniu Boga, któremu nikt nie jest w stanie przeszkodzić. I co on mówi, to się stanie. Dla Faraona to było źródłem nieustającej frustracji, bo to ciągle mu zapowiadano coś i on nie miał możliwości, żeby temu przeszkodzić. Więc jak ty patrzysz na to, to zależy od twojej relacji z Bogiem. Jeśli twoja relacja z Bogiem jest właściwa, jeżeli jesteś Jego dzieckiem, jeżeli żyjesz zgodnie z Jego wolą, to będzie to dla Ciebie źródłem radości, pokoju i takiego trzymania się prostej drogi. I tak naprawdę powinno być. Jako Boże dzieci powinniśmy wychwalać Boga za to, że On rzeczywiście jest Bogiem, który wie, co czynić, wie, komu to zrobić i dokładnie kiedy ma to wykonać. I nie ma takiej siły, która mogłaby go powstrzymać przed wykonaniem tego, co on zaplanuje, zapowie i chce zrealizować. I takiemu Bogu powinniśmy oddawać cześć, chwałę i uwielbienie z całego naszego życia, żyjąc między innymi właśnie w tej świadomości, że dzień po dniu on w naszym życiu w ten sposób działa. Amen.